Dobrze mieszkaj. Wszystko o nieruchomościach.
Prawie 7 minut po godzinie 13. Tomasz Olszewski, witam ponownie. Czas na audycję o nieruchomościach. Iwona Wysocka, dzień dobry.
Dzień dobry.
Odziedziczymy na przykład nieruchomość.
I co? I co dalej? Potem? I co dalej właśnie?
Liczniki trzeba przypisać.
No na przykład jest to pewnie kłopotliwe, ale okazuje się, że wiele osób z nas nie ma zupełnie zielonego pojęcia, że trzeba będzie zapłacić jakiś podatek. Nie wszyscy muszą płacić ten podatek od spadku. Kto musi, kto nie musi, a co jeśli na przykład jesteśmy w tej grupie, która nie musi płacić podatku od spadku, a chcemy mieszkanie sprzedać. Oczywiście możemy to zrobić, ale w jakim czasie to zrobić, żeby podatku nie płacić, bo możemy podatek zapłacić, mimo że jako osoby będące w grupie, która na początku podatku płacić nie musi, w końcu może go też musieć zapłacić. Skomplikowane to, ale postaramy się jakoś odpowiedzieć. A ponieważ w naszym studiu będzie prawnik, to bardzo prosimy Państwa o pytania związane właśnie z podatkami dotyczącymi nieruchomości. Na przykład przy zakupie mieszkania, czy to z rynku wtórnego, czy pierwotnego, także. Czekamy na SMS-y 603-06-06-06.
Dobrze mieszkaj. Wszystko o nieruchomościach.
Proszę Państwa, dyspozytor błyskawicznie prostuje albo też uściśla. Awaria sieci trakcyjnej na stacji Gościcinowo-Wejherowskie została usunięta. Ruch pociągów na odcinku Wejherowo-Lęborg-Wejherowo przywrócony. Więc wszystko jeździ tak, jak powinno i przechodzimy do mieszkań.
I przechodzimy do mieszkań w studiu prawnik, adwokat pani Justyna Nowak-Trojanowska. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o podatkach związanych z mieszkaniem. Pewnie większość z nas może znaleźć się w sytuacji otrzymania mieszkania w spadku, na przykład po rodzicach. I co potem? Czy musimy płacić podatek od tego spadku, czy nie? Ewentualnie, którzy spadkobiercy muszą, którzy nie, dlaczego i co się z tym wiąże, pani mecenas, bo są też jakieś, od tego można odejść. O co w tym wszystkim chodzi? Tak, gdyby ludziom wytłumaczyć od początku.
Witam panią, witam państwa przed mikrofonami po drugiej stronie. Poruszyła pani temat rzekę, można powiedzieć, ale spróbuję odpowiedzieć pokrótce i w sposób bardzo zrozumiały dla państwa, którzy mnie słuchają po drugiej stronie. Zgodnie z ustawą o podatku spadków i darowizn istnieją trzy grupy podatkowe. Do pierwszej z nich zaliczamy małżonka, zstępnych, a więc osoby, które są poniżej nas, także dzieci, wnuki, prawnuki, wstępnych, czyli rodziców, dziadków, pradziadków i wzwyż, o ile się da, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Z tej pierwszej grupy podatkowej często wyróżnia się tak zwaną grupę podatkową zero. I to jest właśnie ta grupa, która podlega temu zwolnieniu z ustawy. Niestety ustawodawca w sposób krzywdzący potraktował tutaj i wyłączył z grupy zero ojczyma, przepraszam, teściów, synową i zięcia.
A dlaczego to tak?
No właśnie, przyznam się szczerze, że nie bardzo rozumiem tutaj zachowanie ustawodawcy, który powinien być racjonalny, bo skoro przyznajemy takie uprawnienie ojczymowi i macosze, którzy przecież nie pozostają z nami więzami krwi związani, to dlaczegoż odmówić takiego prawa tym trzem osobom, czyli zięciowi, synowej i teściom? No, tak ustawodawca zadecydował i nie należy z tym dyskutować. Na chwilę obecną przyjmujemy, że ustawodawca jest racjonalny i kierował się jakimiś względami w tej materii. Ale idąc dalej, mamy drugą grupę podatkową, czyli zstępnych rodzeństwa, a więc naszych bratanków, tak?
Na siostrzeńców.
Rodzeństwo rodziców, wujek, ciocia. Zstępnych i małżonków, pasierbów. To już może nie wchodźmy, bo to za daleko będziemy szli. Małżonków rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków.
To już skomplikowanie.
Tak, ale skoro wymieniamy wszystkich, to wymieńmy do końca. I małżonków innych wstępnych. I mamy trzecią grupę podatkową, czyli innych nabywców, czyli jeszcze dalszą rodzinę niż ta wskazana w drugiej grupie podatkowej. I teraz tak, co do zasady, ustawowe zwolnienie przysługuje tej grupie zerowej. Czyli, aby jeszcze raz Państwu powtórzyć, kto do tej grupy należy. Małżonek, zstępni, czyli dzieci, wnuki, wstępni, rodzice, dziadkowie, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha. To jest ta zerowa grupa podatkowa, która podlega zwolnieniu z ustawy. Ale to jest tylko i wyłącznie, bo jest ale. To nie jest tak, iż jakby automatycznie następuje zwolnienie od podatku. Musimy spełnić pewne wymaganie. To znaczy w terminie 6 miesięcy od nabycia spadku, i zaraz wytłumaczę, kiedy, od kiedy ten termin należy liczyć, musimy zgłosić naczelnikowi właściwego Urzędu Skarbowego to, iż taki spadek żeśmy nabyli. Jest specjalny druk ku temu, to jest deklaracja SDZ2 dla Państwa, którzy są zainteresowani. Tą deklarację należy wypełnić i załączyć dokumenty potwierdzające nabycie, czyli w naszym przypadku może to być albo postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, jeżeli postępowanie toczyło się przed sądem, albo może być to poświadczenie, akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony u notariusza. I teraz, jaki mamy czas na złożenie takiej deklaracji? Co do zasady, jest to 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, a więc nie od jego wydania.
Czyli... I nie od śmierci tej osoby, po której spadek otrzymujemy.
Nie, ponieważ zasadą jest, iż nasz obowiązek aktualizuje się podatkowy z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Czyli polega to na tym, że sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, albo ktoś się ze spadkobierców odwołuje i wtedy jest ten cały proces apelacyjny i na koniec tego procesu mamy uprawomocnienie, albo jeżeli nikt się nie odwoła, to po 21 dniach od wydania takiego postanowienia, to postanowienie staje się prawomocne. I z tym momentem jakby rozpoczynamy liczyć te 6 miesięcy. Natomiast jeżeli przy zgodzie wszystkich spadkobierców dokonujemy takiego ustalenia jakby, kto tym spadkobiercą pozostaje u notariusza, to ten termin liczy się od zarejestrowania przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia, co oznacza, iż od tak naprawdę jego sporządzenia. I to jest jedyny warunek, który musimy wypełnić. Tak naprawdę potem jesteśmy przy założeniu, iż oczywiście ta deklaracja zostanie wypełniona w sposób należyty, iż załączymy wszystkie wymagane przez Urząd Skarbowy dokumenty, to tak naprawdę podlegamy zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn.
A jeśli tego nie dopełnimy, to podatek trzeba będzie zapłacić.
Tak, oczywiście. Oczywiście zgodnie zresztą jakby tutaj z tabelą przedstawioną, bo jest konkretna tabela przedstawiona w tej ustawie, w rozdziale 4. Tam są konkretne wskazania, w jakiej kwocie, w jakiej wysokości taki podatek należy uiścić, więc tutaj pierwsza grupa spadkowa.
Panie mecenas, a gdzie znaleźć te tabele? To od razu podpowiedzmy słuchaczom.
Tak, jeśli Państwo by chcieli znaleźć na przykład sobie w internecie tą ustawę, no to to jest ustawa o spadku, o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku i w jej rozdziale 4. Dokładnie rzecz biorąc, w artykule 14 jest taka tabelka, zgodnie z którą następuje rozliczenie z Urzędem Skarbowym. Czyli tutaj przyjmujemy czystą wartość spadku do naszego opodatkowania. Czyli jeżeli na przykład dostajemy to tutaj rzeczone mieszkanie po rodzicach, możemy sobie od tak naprawdę wartości tego mieszkania odliczyć długi spadkowe. Tutaj po raz kolejny ustawodawca nam ułatwia i wskazuje, co przez takie długi można rozumieć. Czyli na przykład koszty leczenia spadkodawcy możemy odliczyć, koszty pogrzebu, tak, koszty pochówku, o ile one jakby mieszczą się w takich normach przyjętych zwyczajowo. To wszystko możemy sobie odliczyć i mając już wartość nieruchomości, możemy sami tak naprawdę na podstawie tej tabeli ustalić wartość, znaczy właściwie wysokość podatku należnego do uiszczenia. Też ważna rzecz. Sami musimy oszacować wartość nieruchomości, no którą nabywamy.
Czyli jak? Nie na takiej zasadzie, że nam się wydaje, czytamy ogłoszenia, że mieszkania w tej okolicy kosztują tyle i tyle. Tak? Ale nie musimy jakiegoś rzeczoznawcy sprowadzać, który mógłby nam...
To znaczy musimy sami albo jeśli mamy na to odpowiednie środki, przy pomocy właśnie rzeczoznawcy majątkowego, ustalić wartość rynkową nieruchomości dla potrzeb określenia wysokości podatku od spadku i darowizny. Tak? Więc możemy się właśnie posiłkować przy ustalaniu wartości takiej nieruchomości, także ogłoszeniami, które znajdziemy w prasie. No bo gdzieś tam, ja rozumiem, że to nie są ceny transakcyjne, a ceny bardziej ofertowe. Natomiast czymś się musimy posiłkować.
Czyli podatek zapłacimy od transakcyjnej, czy ofertowej, która najczęściej jest trochę wyższa od tej transakcyjnej.
Może tak być. Może tak być, ponieważ obowiązek określenia wartości, tak, nieruchomości ciąży na nas. Ale Urząd Skarbowy może powziąć wątpliwości co do tego, czy ta wysokość określona przez nas, czy wartość właściwie nieruchomości jest słuszna. Może nas wezwać do tego, abyśmy złożyli odpowiednie wyjaśnienia, a jeżeli z naszą wartością nie będzie się zgadzał, zresztą to wynika wprost z ustawy, jeżeli ta wartość odbiega o około 33% od tego, co my żeśmy sami wyliczyli, to Urząd Skarbowy na nasz koszt może powołać swojego rzeczoznawcę i sam wycenić wartość tej nieruchomości. Więc może okazać się tak, i zazwyczaj będzie to oczywiście działało naszą niekorzyść. Nie łudźmy się, że Urząd Skarbowy wezwie nas do tego, aby niżej wycenić naszą nieruchomość. Raczej to będzie wartość wyceniona przez Urząd Skarbowy wyższa. Natomiast przyznam się szczerze, że ja w dotychczasowej swojej praktyce nie spotkałam się z tym, aby Urząd Skarbowy takie czynności w stosunku do podatnika podejmował. Raczej przyjmuje dobrą wolę podatnika i tą jego wartość, która zostaje zadeklarowana w deklaracji.
A wracając do kwestii spadkowych, bo tutaj zwróciła pani mecenas uwagę, że potrzebne jest zaświadczenie sądowne. Tak. A jeśli na przykład sprawa dotyczy jedynaka i rodziców, którzy nie mieli już żadnych krewnych, bliższych, dalszych. Czy tutaj też musi być
procedura
ta sprawa spadkowa przeprowadzona?
Jak najbardziej. Ta procedura jest tożsama, niezależnie od tego, ilu jest spadkobierców. Czasami zdarza się tak, że przecież nie mamy w ogóle rodziny, tak? I po takiej osobie na przykład może dziedziczyć Skarb Państwa albo gmina w przypadku braku spadkobierców. Jak już schodzimy tą drabinką spadkową na sam dół, to tam na końcu właśnie czeka gmina albo Skarb Państwa. Także ta procedura jest identyczna.
No to teraz, czy gdy, załóżmy, że dalej jesteśmy w tej grupie zerowej, wszystkie te rzeczy, o których pani mecenas mówiła, dopełniliśmy tych wszystkich obowiązków, Urząd Skarbowy jest poinformowany, podatku nie musimy płacić, no i zastanawiamy się, co dalej z tym mieszkaniem. Załóżmy, że chcemy go sprzedać.
No i tu się zaczyna problem. Ponieważ jesteśmy w sposób dość drastyczny ograniczeni terminem, który wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ten termin, o którym mówimy, to jest termin 5 lat, ale nie od nabycia samego, ale od końca roku kalendarzowego, w którym do nabycia doszło. Za takie nabycie uważamy również, znaczy ustawodawca uważa również nabycie w drodze spadkobrania. Czyli jeżeli ja, załóżmy, dzisiaj, tak, nabyłbym w drodze spadku, przyjmujmy, że to jest dzisiejsza data, w drodze spadku mieszkanie, to aby móc je zbyć bez obowiązku opłacenia czy uiszczenia należnego podatku PIT, muszę poczekać 5 lat od końca roku kalendarzowego. Czyli tak naprawdę zaczynamy liczyć termin od 31 grudnia 2017 roku i jestem związanym tym terminem do 31 grudnia 2022 roku. Czyli dopiero 1 stycznia 2023 roku będę mógł zbyć taką nieruchomość bez obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Ustawodawca też czyni pewien ukłon w naszą stronę, wskazując, że taki obowiązek podatkowy nie zajdzie, o ile w terminie 2 lat i znów od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zbycie, tak, nieruchomości, bo to nieruchomość jest ogólnie pojęta, raczej tutaj w ustawie mówimy o prawie do, no ale mówmy językiem potocznym, że jest to nieruchomość. Od zbycia nieruchomości przeznaczę uzyskaną w ten sposób kwotę na własne cele mieszkaniowe.
Czyli mogę kupić nowe mieszkanie, tak, w którym ja zamieszkam, a tak, pieniądze z tego sprzedanego, który otrzymałam w drodze spadku, zostaną przeznaczone właśnie na zakup tego nowego mieszkania.
Dokładnie tak. Tylko, że muszę po pierwsze zbierać całą dokumentację, tak? To znaczy muszę mieć wszelkie rachunki, umowy, cokolwiek, co potwierdza fakt wydatkowania pełnej kwoty. Bo z kwoty, której nie wydatkuję, która mi pozostanie, będę musiał się oczywiście rozliczyć. To znaczy, jeżeli zbyłem nieruchomość za 500 000, a wydałem 250 tysięcy, to obowiązek podatkowy pozostanie co do tej kwoty, która została mi jakby w portfelu, czyli co do tych 250 tysięcy, ja będę musiał te 19% podatku dochodowego zapłacić. Też uczulam Państwa przy tej okazji, ponieważ nierzadko do mnie Państwo trafiają z poradami prawnymi właśnie dotyczącymi tej sytuacji, tych 5 lat, tych 2 lat,
tak,
co zrobić, co zrobić, gdy. Uczulam Państwa na to wyrażenie, którego używa się w ustawie, własne cele mieszkaniowe. Tu jest jakby kilkaset orzeczeń Sądu Najwyższego wyjaśniającego, co mamy rozumieć w praktyce przez te wyrażenia.
I pani mecenas, do tego wrócimy za chwilę.
Dobrze mieszkaj. Wszystko o nieruchomościach.
Pan Mateusz pyta, w przypadku, gdy umrze jeden z małżonków, to czy drugi musi przejść procedurę spadkową przed śmiercią, była wspólność majątkowa?
Jak najbardziej. Jak najbardziej. To krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Często zdarza się niestety tak, że te postępowania spadkowe po małżonkach odkładamy od lat kilkadziesiąt i w księgach wieczystych nieruchomości, pomimo tego, że na przykład minęło 50 lat od śmierci, nadal widnieją współmałżonkowie. Polecam Państwu regulowanie tego od razu i nie zostawianie tego nigdy na potem, ponieważ te postępowania spadkowe potem się piętrzą i robi nam się taka nagle drabinka, więc jak najszybciej.
Jest dużo dokumentów do zbierania, tak, do odtwarzania.
Tak, ale też postępowania robią się wieloosobowe, ponieważ potem, patrząc na tą drabinkę, coraz więcej osób niestety umiera i znowu szukamy spadkobierców po tych, którzy już niestety nie dożyli tego postępowania. Więc im szybciej to robimy, tym bardziej te postępowania są sprawne i dane są aktualne. Także jak najszybciej.
Pani Ewa jeszcze pytała.
Pani Ewa pyta, czy po sprzedaży mieszkania otrzymanego w spadku przed upływem 5 lat można zaliczyć na cele mieszkaniowe projekt domu i architekta?
Powiem tak. Interpretacje w tym zakresie urzędów skarbowych są różne. Co do zasady mamy spożytkować te pieniądze na budowę, tak, albo zakup. Ale skoro na przykład urzędy skarbowe i sądy dopuszczają, iż takim kosztem budowy czy kosztem zakupu jest taksa notarialna, to myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby zaliczyć również koszty projektu i architekta. Natomiast nie jestem w stanie Państwu zagwarantować, że akurat w urzędzie skarbowym, w którym się rozliczacie, taka interpretacja będzie akurat tutaj przyjęta. Więc
może warto jeśli się dowiedzieć,
tak,
u źródła.
Jeśli Państwo macie wątpliwości, najlepiej złożyć wniosek do Urzędu Skarbowego o wiążącą interpretację, która będzie akurat w Państwa stanie faktycznym właściwa.
Ja przypomnę, że w studiu jest prawnik, adwokat pani Justyna Nowak-Trojanowska i wróćmy do własnych celów mieszkaniowych, bo pani mecenas mówiła, że tutaj pod tym się mogą kryć różne rzeczy.
Tak, tak. Jest to dosyć szerokie pojęcie. Co możemy przez nie rozumieć? Własny cel mieszkaniowy to na pewno, tak jak już mówiłam, wybudowanie nowego domu. Tak, to na pewno zakup nieruchomości. Mówię ogólnie nieruchomości, znowu mając jakby, jest to skrót pewien
bo możemy
myślowy.
Kupić działkę budowlaną na przykład,
możemy,
na której w przyszłości
kupić,
dom wybudujemy.
Możemy kupić działkę, możemy kupić lokal mieszkalny, możemy nabyć prawo, czyli na przykład prawo własnościowe spółdzielcze, tak? Więc nie mamy wtedy do czynienia niejako tako z przedmiotem, a z prawem. Co jeszcze? Możemy spłacić kredyt, ponieważ własny cel mieszkaniowy, tak rozumie to ustawodawca, to także spłata kredytu.
Ale kredytu hipotecznego, tak?
Zaraz, właśnie.
Nie jakiegoś
tutaj
innego.
Pojawiają się też wątpliwości. Na kanwie takich wątpliwości było kilka orzeczeń Sądu Najwyższego, który powiedział, iż tym własnym celem mieszkaniowym, tak, nie może być spłata kredytu na to mieszkanie hipotecznego, które my zbywamy, tylko na to mieszkanie, które kupujemy. Ale przy dwóch założeniach. Po pierwsze, kredyt lub pożyczka muszą być wzięte przed dniem zbycia tej naszej nieruchomości. To jest jeden warunek, tak? A po drugie, muszą być przeznaczone właśnie już bezpośrednio na spłatę kredytu, który bank nam udzielił na nabycie nowej nieruchomości. Wracając jeszcze do tych własnych celów mieszkaniowych, także remont. Remont budynku bądź remont mieszkania, o ile wyczerpuje nam tą właśnie kwotę ze sprzedaży, także traktowane jest jako własny cel mieszkaniowy. Uczulam Państwa na jedną sprawę. Własny, czyli mój.
No właśnie.
Dotyczy to wszystkiego. To nie jest słowo frazes tutaj, puste słowo, którego, którym się posługuje ustawa. Więc jeżeli chcę przeznaczyć pieniądze na spłatę kredytu, to po pierwsze, ten kredyt musi być wzięty na mnie, albo na mnie i współmałżonka. Tam musi widnieć moje imię i nazwisko. Po drugie, jeżeli pożyczka, to tak samo, tak? Jeżeli kupuję mieszkanie, to to mieszkanie musi być nabyte na moje imię i nazwisko. Ostatnio udzielałam porady prawnej państwu, którzy z pieniędzy pochodzących ze zbycia własnej nieruchomości nabyli mieszkanie dla córki.
I na nazwisko córki.
No i mieliśmy problem, ponieważ Urząd Skarbowy słusznie tutaj przyjął, że ten 19-procentowy podatek jest należny do zapłacenia. Nie ulega już teraz po interpretacjach urzędów licznych skarbowych i izb skarbowych, a także orzeczeniach Sądu Najwyższego, że własny cel mieszkaniowy to taki, który dotyczy mnie osobiście,
czyli
spadkobiercy, a nie kogokolwiek innego. A nie kogokolwiek innego. Czyli ja z tych pieniędzy nie mogę kupić mieszkania córce, a jeżeli kupiłem, no to będę musiał się tutaj rozliczyć z tak zwanym fiskusem. Jest jeszcze jedno bardzo ciekawe orzeczenie, które czytałam ostatnio. Pan, który sprzedał swoje mieszkanie, nabył dwa kolejne, więc można powiedzieć, że kłóci się to jakby tutaj z logiką. No bo skoro własne cele mieszkaniowe, no to wystarczającym do zapewnienia ich jest jedno mieszkanie. Natomiast tam sąd przyjął, że można realizować własne cele mieszkaniowe w dwóch mieszkaniach, ponieważ pan w jednej miejscowości mieszkał, a w drugiej miejscowości pracował. I sąd przyjął, że w związku z tym, że ma miejsce zamieszkania i tu, można było uznać, że te pieniądze wydatkowane na zakup obu nieruchomości podlegają rozliczeniu.
Czyli na takiej zasadzie, tak jak pani mecenas mówi, gdybym chciała, załóżmy, że ja sprzedaję mieszkanie, żeby na własne cele mieszkaniowe wydać pieniądze ze sprzedaży mieszkania, które odziedziczyłam, będę chciała sobie kupić na przykład dom letniskowy, całoroczny w górach. Mieszkam nad morzem, pracuję, tutaj mieszkam, mam swoje mieszkanie, no i ten drugi w górach. I co
nie
wtedy?
Nie rozliczymy tego, niestety. Nie. Niestety. Będziemy musieli uścić podatek. Tutaj mamy cele mieszkaniowe. To nie chodzi o żadne inne cele. Ta nieruchomość, którą nabędziemy, bądź wyremontujemy, bądź spłacimy, musi służyć nam do tego, żeby faktycznie mieszkać. Dobrze, że pani to poruszyła. Było kilka takich sytuacji, kiedy pieniądze przeznaczone ze sprzedaży, w cudzysłowie, szły na zakup nieruchomości, która następnie była wynajmowana. Czyli spadkobiercy tam nie mieszkali, a wynajmowali i czerpali z tego określone korzyści. Nie możemy rozliczyć takiego wydatku, tak? Nie możemy, bo to ma służyć temu, abym ja tam mieszkał. Przy założeniu, że nie mam innego mieszkania, w którym mogę te swoje potrzeby mieszkaniowe realizować. Także tutaj niestety nie da rady.
A darowizny? Jak z podatkiem od darowizn?
Tak naprawdę spadki i darowizny rządzą się tymi samymi prawami. Te same grupy, które dotyczą spadku, dotyczą też darowizny. Inny jest tylko okres, jakby może wróćmy do tej grupy zerowej podatkowej i do niej się odnośmy, tak? Inny jest tylko okres, a raczej moment, od którego liczymy te 6 miesięcy. Czyli te 6 miesięcy liczymy przypadku umowy zawartej u notariusza od momentu jej zawarcia. Ustawa mówi dokładnie od momentu złożenia oświadczenia przez darczyńcę. Bo nie muszą się stawić jednocześnie, tak? Czyli może najpierw stawić się darczyńca, żeby darować, a potem obdarowany, żeby złożyć oświadczenie, że przyjmuje, tak? Co do zasady są razem, natomiast to nie jest wymagane. Więc 6 miesięcy w cudzysłowie od zawarcia aktu notarialnego, a jeżeli takiego aktu notarialnego nie zawieraliśmy, mówię to tylko o innych przedmiotach, ponieważ oczywistym jest, że darowizna czy umowa darowizny dotycząca nieruchomości musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Ale czasami, jak już jesteśmy przy tym temacie, zdarza nam się darować na przykład samochód, tak? Więc w takim przypadku umowa sporządzona w formie aktu notarialnego nie jest wymagana, o ile przedmiot darowizny został już wydany. Czyli jeżeli, albo to samo dotyczy pieniędzy, czyli jeżeli ja już dostałem ten samochód, tak? Albo ktoś przelał mi już pieniądze i ta darowizna jest zrealizowana, to ja nie muszę zawierać tego w formie aktu notarialnego. I wtedy te 6 miesięcy liczymy od momentu przysporzenia, czyli od momentu uzyskania tego przedmiotu.
Ale od pieniędzy podatek trzeba zapłacić, mimo że to darowizna, czy też nie?
Od pieniędzy jak najbardziej.
Tylko od nieruchomości nie. I na takiej zasadzie jak dziedziczenie
tak,
to działa.
Tak.
Inne pytanie, które też sobie przygotowałam, ale państwo pytacie, co z nieruchomością, którą otrzymamy w spadku, a jest ona obarczona też długiem? Czy my płacimy też jakieś podatki, to raz, a dwa, czy co z dziedziczeniem tego długu?
To jest zawsze trudna kwestia. I przyznam się szczerze, że bardzo często spotykam się z takim wahaniem u osób, które z góry wiedzą, że nieruchomość jest obarczona długiem, bo na przykład jest wpisana hipoteka. Tak?
Czyli jeszcze kredyt nie został spłacony, przydarzyło się nieszczęście.
Jest to niestety kwestia zawsze zimnej kalkulacji. To znaczy, należy usiąść i policzyć, czy przyjęcie takiego spadku mi się najzwyczajniej w świecie opłaca. Tak? Bo jeżeli dług przewyższa wartość nieruchomości, a załóżmy w masie spadkowej nie ma nic innego poza tą nieruchomością, to ja tak naprawdę nie mam żadnego interesu majątkowego w tym, żeby taki spadek przyjmować. Jakby ustawodawca wychodzi nam tutaj naprzeciw i jest taka instytucja, która nazywa się odrzuceniem spadku. Często państwo z tego korzystają, ale korzystają jakby nie wiedząc, że jeżeli oni odrzucą, to uprawnienie do nabycia spadku, właściwie to jest obowiązek do nabycia spadku, przechodzi niżej. Czyli jeżeli, załóżmy, miałabym dzisiaj dziedziczyć mieszkanie po swoich rodzicach obarczone długiem. Ja nie chcę tego mieszkania, ponieważ dług jest wyższy niż wartość nieruchomości. Odrzucam taki spadek. Mogę to zrobić u notariusza, mogę to zrobić w sądzie. Tak? Złożyć oświadczenie o tym, że ja taki spadek odrzucam. Mam na to 6 miesięcy od dowiedzenia się o przyczynie swojego powołania. Czyli załóżmy, że jest to co do zasady 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy. I ja to odrzucam. To ten obowiązek jakby do nabycia tego spadku przechodzi na moje dzieci.
Nawet te, które nie są pełnoletnie, mogą mieć kilka miesięcy.
I bardzo często właśnie jest tak, że jeżeli ja chcę odrzucić z pełną świadomością jakby konsekwencji, to jednocześnie ze swoim odrzuceniem, jako matka, przedstawicielka ustawowa, czy jako ojciec, przedstawiciel ustawowy, muszę wystąpić do sądu rodzinnego i o tym należy pamiętać, o to, aby w imieniu dziecka sąd jakby wyraził mi zgodę na to, żeby dziecko także odrzuciło małoletnie, pełnoletnie, może to zrobić oczywiście samodzielnie. Natomiast muszę mieć zgodę na to, żeby dziecko do 18 roku życia taki spadek odrzuciło. No i wtedy sąd rozpatruje, tak, interes tego dziecka, ponieważ no, tutaj jakby sąd jest przekaźnikiem interesu dziecka i on musi się zastanowić, czy rzeczywiście odrzucenie jest właściwe, czy nie jest właściwe w przypadku, kiedy sąd jakby zatwierdzi, tak, tą decyzję rodziców, no to ta drabinka się rozrasta. Szukamy kolejnych spadkobierców po tym, jak odrzuciło nasze dzieci. Czyli potem mamy rodzeństwo, tak, dziadków i tak dalej.
A co z osobami, które mogą z dalszej części tej drabinki, gdzieś tam odległej, którzy...
Przez przypadek się dowiedzieć, że zostali spadkobiercami.
Że tak, nie utrzymywali kontaktu z rodziną, nie wiedzieli, że się przydarzyło nieszczęście, ktoś umarł i w ich udziale przypadnie spadek z długiem. Co wtedy?
Miałam ostatnio taką sprawę, kiedy bezdzietne małżeństwo zmarło i dług w wysokości 2 milionów w cudzysłowie odziedziczyło ich rodzeństwo. To znaczy nagle się dowiedzieli, że brat pozostawił im w cudzysłowie w spadku po raz kolejny 2 miliony długu, przy czym minęły już wszystkie terminy do tego, aby złożyć to oświadczenie o odrzuceniu spadku. Ponieważ normalnie mieliby do tego uprawnienie albo w terminie 6 miesięcy takie oświadczenie złożyć. Tutaj akurat sprawa potoczyła się dla państwa bardzo korzystnie, to znaczy w imieniu tak naprawdę 2 z tego rodzeństwa. Ja wniosłam do sądu wniosek o zatwierdzenie uchylenia się od skutku prawnych niezłożenia oświadczenia woli w terminie. Brzmi bardzo skomplikowany sposób, a o cóż tu chodzi?
Ale to od razu podpowiedzmy pani mecenas, w takiej sytuacji warto iść do prawnika, bo on nami pokieruje, bo sami możemy popełnić bardzo drogi błąd.
Bardzo drogi błąd, bo jeżeli nie skorzystamy z tej jedynej furtki, którą nam tutaj ustawodawca zostawia, to tak naprawdę będziemy obciążeni tym długiem, tak? Faktem, dzisiejsze przepisy mówią, że odpowiadamy do wartości czynnej spadku, tak? Czyli jeżeli wartość spadku wynosi 0, no to ja de facto nie odpowiadam tak naprawdę, bo nie mam z czego odpowiadać. Natomiast nie przeszkadza to wierzycielom, aby mnie pozwać o zapłatę tych kwot, więc tak naprawdę mogę być stroną kolejnego postępowania, chcąc, nie chcąc, pomimo tego, że tak naprawdę spadek jest na minusie. Ale chciałam jeszcze wrócić do tego wniosku o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia woli, oświadczenia woli w terminie. Bo to jest furtka, o której niewiele osób tak naprawdę wie, a która ratuje nas w takiej sytuacji. Ta szumna nazwa sprowadza się do tego, że po tym terminie 6 miesięcy można złożyć wniosek, aby sąd uznał, iż na skutek jakichś niezawinionych przeze mnie okoliczności ja niestety nie mogłem tego wniosku złożyć w terminie 6 miesięcy, bo na przykład byliśmy z rodzeństwem skłóceni, tak, pozostawaliśmy w złych relacjach i nagle teraz dowiadujemy się o tym, że taki dług istnieje. I sąd, jeśli pozytywnie jakby tutaj zaopiniuje ten stan faktyczny, który jest podstawą tego wniosku, może rzeczywiście uznać, i tak się stało w przypadku wszystkich z rodzeństwa, których sprawa tutaj akurat dotyczyła, że sąd jakby podzielił te zapatrywania, które we wniosku były wyrażone, i uznał, że rzeczywiście jakby przywrócił termin do złożenia tego oświadczenia o odrzuceniu spadku. Tam akurat wierzycielem i wnioskodawcą w sprawie o stwierdzenia nabycia spadku był bank. To bank, który jest wpisany jako wierzyciel hipoteczny i któremu przysługuje to roszczenie o zapłatę tych 2 milionów z tytułu kredytu, wystąpił o stwierdzenie nabycia spadku. Więc to nie zawsze musi być tak, że ktoś z rodziny występuje o to stwierdzenie. Może wystąpić każdy, kto ma w tym interes prawny. Więc o tym też pamiętajmy, tak? Że również bank może wszcząć takie postępowanie, wykazując najzwyczajniej w świecie, iż osoba, która zmarła, była po prostu u niego zadłużona, i on teraz poszukuje odpowiedzialnych,
którzy mogą spłacić.
Dokładnie tak.
I to działa niezależnie od tego, że, tak jak pani mecenas mówiła, my spłacamy długi do wysokości przyjętego spadku.
Niezależnie od tego, ponieważ czym innym jest ustalenie kręgu spadkobierców, a czym innym jest ewentualna odpowiedzialność na przyszłość z tego tytułu, że ja spadkobiercą jestem.
Niesamowite. Bardzo ważne rzeczy pani mecenas u nas opowiada. Jeśli państwo nie zdążyliście posłuchać, nie słuchaliście audycji od początku, ona będzie dostępna na naszej stronie internetowej. Jeszcze króciutko, przez 2 minutki, pani mecenas. Podatek od czynności cywilno-prawnych w sytuacji, gdy kupujemy nieruchomość, kupujemy mieszkanie.
Tak.
Na rynku wtórnym czy na rynku pierwotnym?
Nie ma znaczenia.
Nie ma znaczenia.
ten podatek to krótka odpowiedź. Tak naprawdę podatek w związku z tym, że wszystkie umowy zawierane są u notariusza nabycia nieruchomości, bo to wynika wprost z kodeksu cywilnego, że taka forma aktu notarialnego jest tylko i wyłącznie dopuszczalna. Płatnikiem takiego podatku jest notariusz. Czyli de facto ten podatek pobierany jest przez notariusza.
Od nas.
Od nas. On wynosi 2% wartości nieruchomości. W każdym akcie notarialnym strony zgodnie oświadczają i przyjmują jakąś wartość, za którą sprzedają bądź kupują nieruchomość, wskazując, że jest to wartość rynkowa, co musi korespondować jakby z zapisami ustawy. Mhm. Dlatego w aktach notarialnych jest napisane, że jest to wartość rynkowa. I notariusz pobiera od razu, zazwyczaj od kupującego. Natomiast jest to ustalenie stron, ale no w 99% przypadków jest to jednak kupujący. I on taki podatek u notariusza odprowadza, płaci. Notariusz już przekazuje do Urzędu Skarbowego razem ze wszystkimi dokumentami, w tym deklaracjami od podatku, od PCC.
Bardzo serdecznie dziękuję. Moim i Państwa gościem była dziś adwokat, pani Justyna Nowak-Trojanowska. Będziemy do podobnych kwestii pewnie jeszcze nie jeden raz wracać. Jeśli mają Państwo pytania, to bardzo proszę na przyszłość wysyłać do nas SMS-em jakieś ważne problemy. Postaramy się w kolejnych audycjach do nich wrócić. Bardzo serdecznie dziękuję pani mecenas. Do usłyszenia.
Do widzenia.